Sobotni przedpołudnie z Radiem RMF 24. Teraz trochę o kosmosie i jego eksploracji, w której być może coraz mniejszą rolę będzie odgrywała NASA. A to wszystko za sprawą administracji Donalda Trumpa, która planuje obciąć jej finansowanie nawet o połowę. Tak wynika z najnowszych doniesień amerykańskich mediów. Kto może na tym skorzystać? No niewykluczone, że SpaceX Ilona Muska, który zapowiedział dzisiaj, że jego rakieta Starship już za rok wyląduje na Marsie. Z nami teraz znakomity gość, Maciej Myśliwiec, szef Space Agency, wielki znawca tematyki kosmicznej. Dzień dobry, witamy cię.
Witaj Krzyśku, czy wielki to nie wiem, ale dziękuję serdecznie za taką zapowiedź.
Co myślisz o tej zapowiedzi Muska? Czy lądowanie rakiety na Marsie w przyszłym roku rzeczywiście jest możliwe?
Wiesz co, przede wszystkim trzeba założyć, że faktycznie program Starshipa bardzo prężnie się rozwija. I on się bardzo prężnie rozwija, dlatego że jeżeli popatrzymy, to bardzo często te loty następują. Tutaj SpaceX ma takie podejście dosyć iteracyjne do swoich projektów, to znaczy woli próbować i poświęcić dany statek, nawet jeżeli ma coś nie wypalić, kolokwialnie rzecz biorąc, po to, żeby wypróbować go w locie i testować coraz to kolejne rozwiązania, tak żeby dotrzeć do tego właściwego, który będzie działał. To jest całkiem ciekawe podejście, dlatego że nie wydają bardzo dużo pieniędzy na jakiś tutaj gotowy statek i potem go testują, tylko po prostu sprawdzają go po kolei, co sumarycznie na koniec może się okazać rozwiązaniem tańszym. No i faktycznie te Starshipy osiągają coraz to lepsze efekty, mimo że ostatnie dwa starty były dosyć głośnie nieudane, tak? No bo oba skończyły się dosyć ogromnymi eksplozjami i zagrożeniem też dla ruchu lotniczego, no i jakimś zagrożeniem też na Ziemi. To jest jakby osobny temat. Natomiast czy uda mu się wypuścić Starshipa w przyszłym roku na Marsa? Okej, jeżeli tak twierdzi, to niech wyśle. Natomiast też trzeba pamiętać, że w sektorze kosmicznym jest coś takiego jak liczenie czasu według kalendarza maskowego, więc jeżeli coś mówi, że coś zrobi na przykład za rok, to zakładamy, że może się faktycznie udać za 4 lata na przykład, dlatego że obietnice często są gdzieś niedotrzymywane przez niego. Natomiast też pamiętajmy o tym, jaki będzie układ planet, tak, trzeba by to sprawdzić, kiedy możemy lecieć na Marsa, czy ta trajektoria lotu będzie odpowiednia, bo samo wysłanie rakiety, czy w tym przypadku Starshipa statku na Marsa, nie jest problemem. Problemem jest to, jak ludzie zniosą tę podróż. I cały czas o tym rozmawiamy. Czy jesteśmy w stanie wytrzymać promieniowanie kosmiczne, czy jesteśmy w stanie wytrzymać tak długi lot z dala od takiej otoczki, z dala od pola magnetycznego Ziemi, jaki jest niska orbita, gdzie spędzamy większość naszego czasu. I ostatnie pytanie, bardzo proste jest, po co w ogóle człowiek powinien polecieć na Marsa? I ja zawsze je zadaję, dlatego że uważam, że o ile robotyczna eksploracja Marsa ma bardzo duże znaczenie i dowiadujemy się ogromnie dużo na temat naszego najbliższego sąsiada i też nie oszukujmy się, prawdopodobnie przyszłego nosiciela gatunku ziemskiego, tak? Bo zakładamy, że kiedyś na tego Marsa polecimy po to, żeby sobie po prostu zrobić taką planetę B, żeby zabezpieczyć się przed tym, co się będzie działo na Ziemi. Natomiast w tym momencie wysłanie człowieka na Marsa poza propagandowym, politycznym tutaj zwycięstwem nie niesie tak naprawdę żadnej korzyści, no bo spędzimy kilka miesięcy w locie na Marsa, potem spędzimy rok, półtora na Marsie i będziemy znowu spędzać te 9 miesięcy w locie powrotnym.
A są chętni?
Bardzo długo. Oczywiście, lista jest chętna. Mhm. Chętnych jest bardzo długa. I łącznie z tym, że jeden startup holenderski kiedyś zebrał ogromną grupę, kilku tysięcy ludzi chętnych do lotu na Marsa w jedną stronę tylko. Dlatego, że są ludzie, którzy...
Bez biletu powrotnego?
I bez biletu powrotnego, co zostało wówczas określone potencjalnie największym zbiorowym samobójstwem w historii. Dlaczego? Dlatego, że no, to jest lot, z którego nikt nie wróci, tak? I to jest ogromny problem, bo trzeba założyć, że jeżeli polecimy w takiej misji i nie wrócimy, to zostajemy zdani na łaskę i niełaskę zasobów z Ziemi, tak? A bo sami oczywiście wytworzymy tyle, ile trzeba wytworzyć, jak przygotujemy sobie habitaty, ale docelowo może być tak, że jakiekolwiek jedno niepowodzenie w tej misji może skończyć się po prostu śmiercią całej załogi. Trzeba to brać pod uwagę. I tak samo może być w locie Starshipa. Bo oczywiście trafienie w Marsa z takiej odległości dzisiaj już jest wykonalne, no bo przecież lądują łaziki i udają się te misje planetarne.
Tak, no bo ciągle mówimy o tej eksploracji, prawda?
Natomiast pamiętajmy o tym, że procent udanych misji na Marsa względem procentu nieudanych misji na Marsa nie jest bardzo optymistyczny, dlatego że Mars nawet była taka, w latach 90. mówiono, że jest jakiś potwór w pobliżu Marsa, który po prostu połyka te satelity, te sondy, te próbniki i faktycznie tutaj przeszkadza. Mnóstwo misji się nie udało z różnych przyczyn. Najsłynniejsza to jest ta, kiedy NASA nie przeliczyło jednostek z systemu metrycznego na imperialny i po prostu sonda spłonęła w atmosferze zamiast wejść na orbitę, bo no, po prostu nie przeliczono jednostek. Natomiast tutaj wiadomo, że będziemy mieli załogę, która będzie mogła ingerować w trajektorię lotu, pilnować tego lotu, ale też pamiętajmy o tym...
A to nie będzie sterowane cały czas z Ziemi?
No nie powinno być sterowane, dlatego że pamiętajmy o tym, że sygnał na Marsa w najgorszej konfiguracji planet potrzebuje 20 minut, żebyśmy dostali odpowiedź, tak? Więc wyobraźmy sobie teraz sytuację, to nie jest na Księżyc, gdzie opóźnienie to jest kilkusekundowe. Wyobraźmy sobie sytuację, że dowiadujemy się, że statek jest na przykład w jakimś zagrożeniu i trzeba podjąć decyzję. Tylko w momencie, kiedy my podejmujemy tę decyzję, już jest po wszystkim. Tak? Dlatego, że statek już to zagrożenie spotkał na przykład. Tak? To mogą być różnego rodzaju zagrożenia, które mogą mu tutaj towarzyszyć, łącznie ze zderzeniem z obiektem kosmicznym, łącznie z tym, że może zejść z trajektorii, że może nie wylądować. To jest to właśnie te minuty terroru, takie minuty stresu, horroru, który nazywają...
A jest już jakiś lądownik taki przygotowany, który może...
Nie, właśnie założenie jest takie, że Starship powinien lądować, tak? Że Starship całościowo powinien wejść w atmosferę i wylądować, potem wystartować, bo pamiętajmy o tym, że sam lądownik, wylądowanie na Marsie nie jest problemem, ale start z powierzchni Marsa już tym problemem jest. Dlaczego? Dlatego, że mamy tam atmosferę. I cienką, bo cienką, rzadką, bo rzadką, ale mamy. I trzeba, żeby wystartować z powierzchni Marsa, trzeba pokonać opór aerodynamiczny. Coś, czego nie było na Księżycu wcześniej, tak? Więc logistyka lotu na Marsa jest ogromnie trudna. I ja bym nie chciał mimo wszystko, żeby to było robione, a jest, stało się teraz celem politycznym, bo zostało ogłoszone w programie administracji Trumpa, że flaga amerykańska właśnie do końca jego kadencji zostanie umieszczona na Marsie. I o ile, przypomnijmy sobie lata 60., kiedy zimna wojna doprowadziła do tego, że wylądowaliśmy na Księżycu przed końcem dekady, choć stało się to dzięki naprawdę ogromnemu zaangażowaniu zarówno finansowemu, jak i ludzkiemu w Stanach Zjednoczonych. I to też był taki testament swoisty przecież Johna Kennedy'ego, udało się to zrobić. O tyle teraz, poza oczywiście konkurencją z Chinami, które chcą wylądować też na Marsie, nie mamy takiego ciśnienia, żeby się spieszyć i lecieć. Czemu mówię, żeby się nie spieszyć? Dlatego, że pośpiech jest złym doradcą, a w sektorze kosmicznym zdecydowanie jest złym doradcą. Ja osobiście się boję, żeby nie było z tego jakiejś tragedii.
Musk zapowiedział, że jeżeli ta misja się powiedzie, to być może w 29 roku albo w 31 na Marsie pojawi się człowiek. Nie brzmi to trochę jak science fiction?
Nie, nie brzmi, dlatego że my już dzisiaj technicznie rzecz biorąc mamy technologię, żeby dolecieć na Marsa. I tak jak mówię, skoro nasze sondy bezzałogowe są w stanie dolecieć, to załogowy statek też doleci na Marsa. Tylko pytanie właśnie cały czas o bezpieczeństwo załogi. Pamiętajmy o tym, że to jest bardzo, bardzo długa misja. Czyli zarówno przebywanie bardzo długo w stanie nieważkości, tak jak na stacji orbitalnej, ale z założeniem, że nie wracasz na Ziemię, gdzie się potem będziesz musiał zaadaptować z powrotem, tylko lądujesz na Marsie, gdzie musisz od razu zacząć pracę.
A tak? Ktoś już trenuje? Są jakieś habitaty na Ziemi?
Tak, oczywiście. Jest bardzo dużo misji, które już symulują warunki marsjańskie. Mamy oczywiście Mars Society, które tutaj świetnie realizuje misję w Utah. Mamy też habitat NASA, w którym w tej chwili jest przeprowadzona, albo się skończyła, musiałbym sobie to sprawdzić, kończyła się misja marsjańska, czyli zamknięci w habitacie byli ludzie przez dokładnie tyle czasu, ile będzie trwała misja na Marsa, czyli pobyt na powierzchni planety. I to wszystko jest zrobione przede wszystkim w misjach analogowych. Tak? To jest kwestia tego, że analogowe habitaty pozwalają nam przeprowadzić wszystkie scenariusze, które mogą być, mogą nas spotkać na Marsie, tak? Natomiast równocześnie nikt nie testuje jakby lotu na Marsa, poza oczywiście astronautami, którzy na sobie sprawdzają, chociażby na ISS, warunki długiego przebywania w stanie nieważkości. Ale problem polega na tym, że faktycznie, jeżeli dolecimy na Marsa po tak długim okresie nieważkości, to nie będziemy mogli sobie, mimo ćwiczeń w czasie lotu, po prostu przystosować się do Marsa, mimo że tam ciążenie jest dużo mniejsze. Jednak będziemy musieli od razu stanąć na Marsie, od razu pracować, żeby zabezpieczyć swoje życie, tak? Plus ilość ładunku, tworzenie roślin po drodze, przeżywienia. No, jest to bardzo duże wyzwanie, choć wierzę, że bylibyśmy w stanie, tylko cały czas zadaję tutaj takie rozsądne pytanie.
Po co?
Po co?
Tak. Dlaczego takie uderzenie w NASA?
Bo jest agencją rządową, w dużym skrócie, tak? Administracja Trumpa postanowiła zmniejszyć koszty administracji ogólnie rzecz biorąc. Czy to im się udaje, czy nie, tutaj pozostawiam innym analitykom, tak? Natomiast...
A to nie jest taka perła w koronie?
Wiesz co, to jest dobre pytanie. NASA powinna być perłą w koronie, ale też NASA może być takim troszkę tutaj cierniem wokół administracji Trumpa, dlatego że NASA też prowadzi mnóstwo badań, które mogą być troszkę niezgodne z jego polityką. I to już miało miejsce w czasie jego pierwszej administracji.
Czyli?
Kiedy troszeczkę ograniczono badania nad zmianami klimatu, obserwacje Ziemi, czyli rzeczy, które troszeczkę są niezgodne z jego linią, bo przypomnijmy sobie, że do Donald Trump zgadza się na większe wydobycie, wyręby lasów, ogólnie rzecz biorąc nie...
Drill, baby, drill, powiedział Donald Trump.
To, dokładnie tak. I teraz nawet w ostatnich konfliktach z Kanadą, kiedy Kanada powiedziała, że przestanie eksportować drewno, powiedział, nic nie szkodzi, wytniemy swoje lasy, tak? I też jakby nie bierze pod uwagę tutaj wielu badań, które mają z tym związek, a NASA realizuje bardzo dużo badań związanych właśnie ze zmianami klimatu, ze zmianami na Ziemi, z poszukiwaniem przyczyn wielu zjawisk pogodowych, które są prowadzone, znaczy które mają miejsce na Ziemi, tak? No i teraz te badania mogą zostać ograniczone. Pamiętajmy o tym, że agencja to nie jest tylko tam headquarters w Waszyngtonie, to nie jest tylko Houston, to nie jest tylko Kennedy Space Center, ale to jest szereg ośrodków, które są rozłożone po całych Stanach Zjednoczonych, które mają różne zadania. I tak na przykład JPL, czyli Jet Propulsion Laboratory, odpowiada właśnie za eksplorację Marsa między innymi. Ono jest w Kalifornii, tak? Mamy Armstrong Space Center, które teraz podobno ma być właśnie wchłonięte albo nawet docelowo zlikwidowane. Zlikwidowany ma być Biuro Głównego Naukowca NASA, który właśnie decyduje o kierunku badań naukowych. Oczywiście zostały zlikwidowane wszystkie granty, które wynikały z różnorodności i dostępności, czyli to jest jakby ta główna polityka też administracji Trumpa. Cały ten RIF, czyli Reduction in Force, który został już wdrożony przez NASA, bo został wdrożony przez NASA, powoduje, że szereg ludzi już zostało zwolnionych z NASA, co wszyscy jakby obserwujący sektor kosmiczny widzą chociażby po ich profilach na LinkedInie, po statementach, które pokazują, że zostali zwolnieni często bez merytorycznego powodu, po prostu na zasadzie redukcji. Część świetnych naukowców została wysłana na wcześniejszą emeryturę, tak, bo to też jest sposób. Natomiast pamiętajmy o tym, że cały czas NASA w tej chwili rządzi tak zwany acting administrator, tak? I to jest kwestia tego, że czekamy ciągle na głównego administratora, czyli Jareda Isaacmana, którego Trump wskazał jako przyszłego administratora. Jared Isaacman jest astronautą SpaceX, prywatnym, też kolejnym multimilionerem, który posiada bardzo duże zasoby finansowe. Natomiast on ma zupełnie inne spojrzenie na na ekspresy kosmosu niż miał Bill Nelson, który był wcześniej administratorem w administracji Bidena, też astronauta. Natomiast pytanie, czy zostanie zaakceptowany przez Kongres, bo też pamiętajmy o tym, że budżet, cały budżet NASA, o budżecie decyduje Kongres i zobaczymy, jak to będzie wyglądało i też w jakim kierunku pójdzie Jared, jeżeli zostanie oczywiście przez ten Kongres wybrany. Natomiast pamiętajmy też o jednej dużej zmianie, którą już wspomnieliśmy przed chwilą, czyli ukierunkowaniu na Marsa. I Musk, i Trump powiedzieli, że nie powinniśmy już w ogóle się oglądać na Księżyc, na który mieliśmy wracać, tak? Pamiętajmy o tym, że za parę lat istnieć przestanie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, zostanie zamknięta w atmosferę, spłonie, zostanie zniszczona.
A będzie coś w zamian?
No właśnie, i w zamian tego miała powstać Lunar Gateway, czyli podobna stacja orbitalna, ale na orbicie Księżyca. Z dala od zanieczyszczeń świetlnych Ziemi, sygnałów, innych rzeczy, która by pozwoliła też być takim hubem wypadowym na powierzchni Księżyca, tak, kiedy wrócimy w ramach programu Artemis. No i teraz okazuje się, że być może program Artemis zostanie zawieszony, tak? Jest takie ryzyko po to, żeby skupić się właśnie na Marsie, bo Musk powiedział, że Księżyc jest takim distraction, tak? Takim niepotrzebnym czymś, co nas będzie tutaj rozpraszało w zakresie lotu na Marsa. I tutaj ja osobiście uważam, że to jest bardzo zła decyzja, dlatego że straciliśmy troszkę taką umiejętność i technologię też do tego, żeby lądować na Księżycu, bo przestaliśmy się tym zajmować przez ostatnie 50 już lat. Natomiast brakuje nam tej technologii w kontekście takim, żeby na pewno polecieć na Marsa. Więc przećwiczmy sobie najpierw Księżyc. Poza tym pamiętajmy, że start na przykład z Księżyca w kierunku Marsa też może być łatwiejszy ze względu na brak atmosfery, ciążenia i możliwość wytworzenia też tam paliwa, czyli będzie po prostu tańszy. Natomiast myślę, czy patrząc na to, co piszą różni analitycy w tej chwili dotyczący NASA i też pracownicy NASA, to jesteśmy w czasie takiej... może nie paniki, ale dużego zamętu w NASA. Dlatego, że nie wiadomo do końca, w jakim kierunku teraz ta polityka pójdzie, w jakim kierunku pójdą te programy. Dzisiaj wystartowała załoga Crew-10, która wymieni załogę ISS, w tym słynnych dwóch astronautów, którzy utknęli tam z powodu awarii Starlinera, znaczy niepewności Starlinera. Też temat, który stał się niezwykle w tej chwili polityczny, mimo że polityczny nigdy nie był. I stał się bardzo polityczny teraz ze względu na to właśnie, że Trump próbuje pokazać, że Biden pozostawił w kosmosie bez nadziei niemalże astronautów za sobą.
A on ich zabierze do domu.
Tak, a on ich zabierze do domu, co oczywiście jakby no nie jest prawdą, bo kapsuła czeka na nich już od września, jest na orbicie, a równocześnie byli świadomi tego, że może taka sytuacja mieć miejsce, że zamiast 8 dni spędzą 8 miesięcy, są oboje astronautami testowymi i żadne z nich się tutaj nie skarży na to.
A może to chodzi o ten właśnie związek z ambitnymi planami Muska i jego SpaceX,
tak,
obciąć NASA, dać...
Tak, masz absolutną rację tutaj, bo też pamiętajmy o tym, i to niepokoi wielu analityków, że Musk będzie miał wpływ de facto na program kosmiczny, mimo że Trump twierdzi, że nie będzie podejmował w tym temacie decyzji, ale wystarczy, że będzie sugerował pewne decyzje. No i jak teraz na przykład Musk, który w ramach DOGE-a, czyli tego Departamentu Efektywności Rządowej, będzie nadzorował NASA, która potem daje kontrakty SpaceXowi, tak? No jest tutaj to trudna sytuacja, więc mam nadzieję, że tutaj faktycznie DOGE nie będzie miał takiego wpływu na NASA jak na inne agencje, dlatego że wydaje mi się, że to się tworzy po prostu duży konflikt interesów, tak? Więc o tym pamiętajmy, że tutaj no może to mieć miejsce, dlatego ja przyznam szczerze, że patrzę z pewnym niepokojem na to, w jakim kierunku w tej chwili te.
A czy ten konflikt nie sprawi, że skorzystają na nim Chiny albo Rosja, a może jeszcze ktoś inny, Indie?
Rosja na pewno nie zyska, dlatego że Rosja bardzo utraciła swoje możliwości eksploracji w związku też z wojną w Ukrainie i w tej chwili korzystają oczywiście ze swojej części ISS, ale to jest część, która przynosi najwięcej kłopotów w tej chwili całej stacji ze względu na różnego rodzaju awarie, które ją trawią. Natomiast jednocześnie wysłali ostatnio Lunę na Księżyc, nie udało im się. Nie mają takiej technologii i zasobów finansowych, żeby dobrze eksplorować samemu. Natomiast Chiny oczywiście są bardzo mocnym konkurentem, bardzo mocnym partnerem. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że Chiny mają swoją stację orbitalną Tiangong, czyli niebieski pałac, która jest regularnie zamieszkała. Cały czas co najmniej trzech tajkonautów, czyli chińskich astronautów, przebywa w kosmosie i Chiny wylądowały jednocześnie bez problemu na odwrotnej stronie Księżyca. Wysyłają swoje próbniki, wylądowały niedawno, jakiś czas temu na Marsie, szykują się na Marsa, też twierdzą, że na rocznicę rewolucji w Chinach, czyli 2029 rok, będą chcieli wylądować właśnie na Marsie. I to jest, myślę, główny temat, który tutaj tak spędza sens powiek Trumpowi i Muskowi, że nie chcieliby przegrać z Chinami. Natomiast Chiny są na pewno bardzo, bardzo silnym w tej chwili podmiotem kosmicznym, dlatego że nie są podmiotem stricte demokratycznym, tak? Że są takim Związkiem Radzieckim, ale na dopalaczach, jak się mówi, dlatego że mają świetną gospodarkę, świetną technologię, a równocześnie centralne sterowanie i mogą sobie na to pozwolić.
A dla nich ważniejszy jest Mars, czy dla nich ważniejszy jest Księżyc?
To jest dobre pytanie. Myślę, że Księżyc w tej chwili już eksplorują, wiedzą, jakie zasoby na Księżycu będą i na pewno będą chcieli je tutaj zagospodarować dla siebie.
Tak? A co tam takiego jest na tym Księżycu?
Na Księżycu mamy przede wszystkim wodę, o której nie wiemy, że mamy, tak? Możemy poszukiwać Helu 3, czyli świetnego pierwiastka, który mógłby nam zapewnić niezależność energetyczną, tak? Ogromną. To byłoby zejście z wszystkich paliw kopalnych, to byłoby zejście z wielu dzisiaj czynników zanieczyszczających planetę. Pamiętajmy o tym, że mogą być pierwiastki, których u nas zaczyna powoli brakować na Ziemi. Księżyc być może powstał w tym samym czasie, a prawdopodobnie powstał w tym samym czasie co Ziemia. Są też teorie, że być może był kiedyś częścią Ziemi, że powstał w wyniku jakiejś dużej kolizji. Natomiast patrząc na dotychczasowe badania geologiczne, jest obiecującym miejscem do górnictwa kosmicznego. Mars będzie dużo dalej, pamiętajmy o tym. To jest
Hel 3 konkurencją dla ropy naftowej.
Na pewno, tak? Tylko w jaki sposób go dostarczyć, wydobyć? No, to się robi troszkę science fiction w tej chwili. Musimy się zastanowić, co nam się w tym zakresie uda zrobić. Natomiast myślę, że będziemy żyć nie na tej zasadzie tego przekleństwa, w ciekawych czasach, ale w ciekawych czasach w kontekście tego, co się będzie działo. I ja myślę, że będziemy mieli okazję śledzić lądowanie człowieka na Marsie, na Księżycu wcześniej oczywiście ponownie też, ale to nie będzie 30 rok. Myślę, że to będzie troszkę później, z 10 lat bym to przesunął.
Czyli według kalendarza Muska. A już niedługo, na przełomie maja i czerwca, na Międzynarodową Stację Kosmiczną ma lecieć nasz kosmonauta Sławoż Uznański. Czy te cięcia i zwolnienia w NASA mogą jakoś zagrozić misji, w której ma wziąć udział Polak? Czy może się opóźnić?
W tej chwili misja AX4, czyli misja Axiomu, firma Axiom wynajmuje statek Dragon od SpaceXa i w ten sposób lata na ISS. Na razie jedyne, co nastąpiła zamiana kapsuł. Kapsuła, którą miał lecieć właśnie nasz astronauta, czyli Sławoż Uznański, poleciała dzisiaj, ponieważ ta kapsuła nie była gotowa na połowę marca i tamta kapsuła ma być gotowa właśnie na maj, tak żeby tą kapsułą Dragon poleciała załoga właśnie ze Sławoszem i pod dowództwem Peggy Whitson. Natomiast czy się opóźni? Na tę chwilę nie ma żadnej informacji, żeby miała się opóźnić i myślę, że ten przełom maja i czerwca to jest cały czas data, na którą czekamy bardzo, bo to będzie niezwykle ważne. Czy dotknie tej misji ta sytuacja w NASA? No miejmy nadzieję, że nie. I ja wierzę, że nie, dlatego że to są już kontrakty komercyjne i one nie powinny mieć wpływu dużego na... ta sytuacja nie powinna mieć dużego wpływu na to. Natomiast też pamiętajmy o tym, że kalendarz lotów jest bardzo trudny. Tak? Jedno opóźnienie powoduje drugie, trzecie. Teraz w kwietniu powinny polecieć statki transportowe. Jeżeli transport dotrze, to tam też będą niektóre elementy już właśnie dla misji Ignis, bo to jest ostatni statek przed ich przylotem. Natomiast jeżeli się coś opóźniło, to wtedy też trzeba pamiętać, że może wydarzyć się tak, że ta misja się opóźni znacznie, bo też jest kwestia dostępności portów, czyli możliwości dokowania do ISS-a. Dlatego ja wierzę, że to będzie przełom maja i czerwca i cały czas na ten start się wybiera.
I za to będziemy bardzo mocno trzymać kciuki. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był Maciej Myśliwiec. szef Space Agency. No mówiłem, że wielki znawca tematyki kosmicznej i pasjonat, co słyszeliśmy właśnie. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję.
Dziękuję, Krzyśku, dziękuję państwu.
Kłaniam się nisko i życzę ci miłego weekendu i obiecuję, że w Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.